Kochani słuchacze, dzisiaj temat, który mnie zajmuje od w zasadzie odkąd jestem choć trochę świadomym człowiekiem. Czyli od wieku kilku lat, znaczy od mojego wieku, kiedy skończyłem kilka lat. Chodzi mianowicie o sny świadome oraz doświadczenia poza ciałem, czyli tak zwane out of body experience. Dużo się o tym można naczytać, dużo fantastycznych rzeczy można się o tym dowiedzieć od różnych opowiadających ludzi. I chciałbym się rozprawić z tym tematem właśnie z takiego topornego, bezkompromisowego punktu widzenia inżyniera, który skończył wydział mechaniczny. I który cały czas pracuje w zawodzie i ma do czynienia właśnie z różnego rodzaju badaniami, testami, analizami, rozwojem nowych produktów, czyli jakieś kinematyki, nowe procesy, nowe technologie, łączenie tego wszystkiego i tak dalej. Czyli do bólu logiczny, do bólu oparty o fakty, o liczby, o chronologię, a nie o to, że coś mi się wydaje. Bo jak się wydaje, no to jest to bardziej wiara niż wiedza. Dobrze, zaczynamy. Dlaczego ten temat? Jeżeli ktoś zaglądał na mojego bloga, to miał okazję przeczytać kilkanaście, chyba już co najmniej, wpisów na temat snów świadomych i out of body experience. Według wielu ludzi out of body experience pochodzące ze snu świadomego lub do którego to doświadczenia wchodzi się poprzez sen świadomy jest, może nie tyle jest, pozwala naszemu tak zwanemu ciału astralnemu wydostać się z ciała fizycznego oraz wędrować po fizycznym świecie. Czyli wychodzimy z siebie, stajemy obok i widzimy siebie, możemy przenikać przez ścianę, możemy latać, możemy zajrzeć do sąsiada, możemy polecieć do sąsiedniego miasta i tak dalej, i tak dalej. Jest to, od razu powiem, że jest to bzdura. Rozumiem, dlaczego część, a właściwie większość opowiadających o takim doświadczeniu tak mówi, ponieważ nasz mózg jest naprawdę dobry w oszukiwaniu nas. Jest naprawdę dobry. Ja od wielu lat prowadzę prywatne badania, analizuję, badam sny świadome, jako że nie ma dla mnie problemu, żeby zaprogramować sobie taki sen. I powiedzmy, analityczność mojego umysłu i to, że z natury jestem raczej konsekwentny, pozwalają mi na to, żeby w tym śnie świadomym raz na jakiś czas nie popuszczać subli fantazji, nie dać się ponieść fabule czy jakimś tam fantazjom, tylko testować pewne rzeczy, kawałek po kawałku. I co ja mogę powiedzieć, co mogę o tym temacie powiedzieć, to jest to, że my nie wychodzimy z ciała. Nasz umysł nie wychodzi, nasz umysł, nasze ciało astralne tak zwane, nie wychodzi z ciała. Nie wypowiadam się w tym momencie na temat śmierci klinicznej, aczkolwiek moje przypuszczenie jest takie, że jest to właśnie forma projekcji. Bardzo dokładnej, opartej przy okazji albo inaczej nie opartej, ale wspartej przez różne koktajle hormonów podczas właśnie takich bliskich śmierci przeżyć, doznań, gdzie ciało, no nie wiemy do końca na co się przygotowuje i jak się przygotowuje, ale na pewno jest to sytuacja z jakimś określonym stresem, bardzo nietypowa. I wobec tego też i reakcja jest taka, no, nietypowa i mało powtarzalna w jakichś warunkach laboratoryjnych, żeby to móc rzetelnie zbadać. No dobrze, zostawmy na razie tą śmierć kliniczną i wróćmy do doznań troszeczkę bardziej powtarzalnych, ale wszystko bardziej popularnych, jak Out of Body Experience. Jeżeli ktoś zaczyna przygodę ze snem świadomym, a właściwie powinien zacząć najpierw przygodę ze snem świadomym, a dopiero potem próbować tego OOB tak zwanego, czyli wyjścia z ciała. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nie zapozna się, nie oswoi się ze snem świadomym, to takie wyjście z ciała bardzo szybko go albo przerośnie i zamieni się to po prostu w sen, albo go zwyczajnie wyrzuci. Wyrzuci go z tego doświadczenia i się ktoś obudzi. Tak to niestety wygląda. Jak z wieloma rzeczami, musimy się najpierw nauczyć powolutku, krok po kroku postępować z nimi lub poruszać się w nich. Tak jak z jazdem na rowerze, tak jak z prowadzeniem auta, jak z pływaniem. No, wszystko wymaga czasu i odrobiny, lub trochę więcej niż odrobiny, cierpliwości. Nie będę może teraz opowiadać na temat, jak wprowadzić się w sen świadomy, jak rozpoznać, że się w sen świadomym i tak dalej, bo to zupełnie, no, na zupełnie inny temat. Zupełnie inny, tak. Jest to materiał na zupełnie odrębny temat. Natomiast wracając do tego wyjścia z ciała, z poziomu snu świadomego. Ludzie opowiadają niestworzone rzeczy. Że lecieli, że nie wiem, ktoś tęsknił za kimś i poleciał do obcego państwa, że oglądał swoje miasto, swoją ulicę i wszystko było identyczne i w ogóle. Na początku też tak myślałem. Co ciekawe, moje pierwsze takie w miarę kontrolowane wyjścia miały miejsce, no oczywiście wiązą, prawda? Człowiek zasypiał i tak, zasypiał. Nie to, że wychodził z siebie, po prostu zasypiał, wchodził w formę snu świadomego, czyli akurat w tym przypadku wychodził z ciała. No, w moim przypadku zazwyczaj wyglądało tak, że siadałem na łóżku, budziłem się w... Znaczy, siadałem, to do tego za chwilkę dojdziemy. Ale budziłem się w takiej pozycji niby siedzącej. Perspektywa powiedzmy wzroku była z perspektywy, jakbym siedział. Następnie jakoś poruszałem się w stronę na przykład ściany, w stronę okna. I pierwszymi razami ja byłem tak zafascynowany, że faktycznie myślałem, że to jest mój pokój i że jak wyleciałem na ulicę, to faktycznie jest to moja ulica i wszystko super. W momencie, kiedy zacząłem się z tym wszystkim troszeczkę oswajać, zacząłem bardziej zwracać uwagę na szczegóły. No i okazało się, że pokój niby jak mój pokój, ale na przykład gdzieś stała lampka, której w rzeczywistości nie było. Jak wyleciałem na ulicę, no to tam były latarnie, których w rzeczywistości też nie było, albo wyglądały zupełnie inaczej. I tak krok po kroku zacząłem nabierać podejrzeń, że coś jest nie tak. Że trzeba ten temat troszeczkę bardziej zanalizować, troszeczkę więcej poznać, bo to nie jest wyjście w świat realny. To nie jest tak, że nasze ciało duchowe czy astralne, jak to ładnie mówią, wychodzi i sobie wędruje po świecie. Po realnym świecie. Mówię, u mnie ewenement polegał na tym, że te pierwsze sny świadome polegały na tym, że ja rzekomo wychodziłem z ciała w nocy, czyli było ciemno. I to była taka naprawdę fajna zmyła, bardzo sprytna zmyła. Przepraszam. Z, ze strony mojego własnego umysłu, który tak właśnie próbował mnie oszukać. Wiele osób nawet nie zwraca uwagi na to, jak opowiadają, że położył się spać i wyszedł z ciała. Oczywiście położył się spać wieczorem, jak już było ciemno. Wyszedł z ciała i był na przykład na rynku we Wrocławiu, oglądał kamieniczki w pełnej krasie, to był jasny dzień i tak dalej, i tak dalej. I jak, halo, chwileczkę, ale to nie dzwonią jakieś te lampki ostrzegawcze, że zasnąłeś w nocy, obudziłeś się w nocy, a w rzekomym OBE jesteś za dnia? Więc to jest jakby taki pierwszy. Druga rzecz, jeżeli już ktoś nawet, powiedzmy, robi eksperyment i wychodzi, rzekomo wychodzi z ciała w ciągu dnia i wędruje, to warto się dobrze przyjrzeć. Na przykład jeżeli idzie na jakąś ulicę, którą zna, warto sprawdzić. Zapamiętać sobie jakieś szczegóły, a następnie wyjść, jak już się obudzi, następnego dnia wyjść i sprawdzić, czy te szczegóły się sprawdzają. Czy, nie wiem, naprawdę śmietnik stoi gdzieś tam na rogu, czy koło śmietnika jest jakiś napis na murze i tak dalej, i tak dalej. Takich szczegółów jest mnóstwo. Są takie pułapki naszego umysłu, który nas lubi nas oszukiwać. Kolejna rzecz, aczkolwiek to jest coś niesamowitego. Nasz umysł, znaczy, nie wiem, czy nasz umysł, na pewno nasz mózg jest, można powiedzieć, taki odpowiednik komputera. Komputer, żeby wyświetlić grę na wysokim poziomie graficznym i żeby tam była odpowiednia dynamika, płynność tego poruszania się, tej animacji, potrzebuje dużo zasobów, potrzebuje dużo pamięci, potrzebuje szybki procesor, dobrą kartę graficzną i parę jeszcze takich szczegółów. Przede wszystkim też potrzebuje dużo energii, żeby to wszystko nakarmić. I ci, którzy urodzili się w schyłku PRL-u, albo troszeczkę wcześniej, i pamiętają pierwsze gry komputerowe, nie te na Atari, Commodore, ale już te na pierwsze PC-ty, ewentualnie wtedy jeszcze popularna była Amiga 500, doskonale będą wiedzieć, o czym mówię. W momencie, kiedy graliśmy w grę, jakąś taką, czy to strzelankę, zazwyczaj to bardzo dobrze było widoczne do zaobserwowania, w strzelankach albo takich przygodówkach, gdzie patrzy się oczami bohatera, czyli first person perspective, i mamy jakąś misję, jakąś przygodę, chodzimy po jakimś obszarze, to po pierwsze, mimo że obszar jest jakiś teoretycznie ogromny, to nie wszędzie jest nam wolno wejść. Tam są jakieś takie przeszkadzajki, które teoretycznie nie powinny mieć znaczenia, ale gdzieś stoi na przykład jakaś beczka albo coś i naszego bohatera się tam nie wpuszcza. A druga rzecz, tylko ten obszar, po którym my się poruszamy, jest szczegółowo graficznie zaprojektowany. Czyli jest taka fasada dla tych powierzchni, do których możemy podejść blisko i które możemy obejrzeć. Czasami zdarzały się takie bugi, tudzież glitche, i na przykład nasz bohater mógł, nie wiem, zapaść się pod ziemię, albo przejść przez jakąś ścianę, tak jakby na drugą stronę, powiedzmy, budynku, czyli wejść za tą fasadę. I okazało się, że tam nie ma nic, tam jest pusto. I wyobraźcie sobie, według moich doświadczeń, tak samo właśnie funkcjonuje nasz mózg. Nie wiem, czy to umysł, czy mózg, powiedzmy, ta mieszanka. Mózg plus umysł, tak właśnie nam projektują sny. Dlaczego? No bo mózg tak działa. Mózg oszczędza energię, nie wydatkuje jej bez sensu tam, gdzie nie musi. Zresztą jest bardzo fajna książka. Autor, Eagleman, nazwisko, ale nie pamiętam imienia. Ja już kilka razy o nim wspominałem. To jest neurochirurg, który opowiada fantastyczne historie ze swojej praktyki zawodowej. I on był badaczem, czy jest badaczem procesów, które zachodzą w mózgu. I jak one zachodzą, jakie są efekty. I w ogóle jak funkcjonuje mózg. I on właśnie bardzo fajnie opowiadał, bardzo obrazowo, dlaczego na przykład zdarza się czasem, że zostawimy klucze na stole i ich szukamy i nie widzimy. Dopiero w momencie, kiedy wyjdziemy do innego pomieszczenia i wrócimy z powrotem, choć też nie ma to gwarancji, nie, że zawsze tak jest, to nagle patrzymy, no tak jak miały niby leżeć na stole, a nie leżały, tak znowu tam leżą. Moja babcia mówiła, że to diabeł ogonem nakrył. Tak się kiedyś mówiło. I dlatego nie było widać. Dlaczego tak się dzieje? Otóż nasz mózg robi takie jakby zdjęcia, takie snapshoty tego, co widzimy. A następnie dorabia to jakby obraz, który widzimy, który dostajemy z oczu do mózgu, te sygnały, one nie są analizowane w całości. Mózg, następuje tak jakby kompresja. Mózg porównuje z grubsza obszary, czy gdzieś nastąpiła zmiana. Jeżeli nie nastąpiła zmiana, to tak jakby nie zajmuje się nadpisywaniem tego obrazu. Nadpisuje tylko ten obszar, gdzie coś się zmieniło. To też bardzo fajnie tłumaczy, dlaczego my ogólnie drapieżniki też bardzo wyczuleni jesteśmy na ruch. I w momencie, kiedy coś jest, też nie tylko drapieżniki, przepraszam, bo roślinożercy też. Jeżeli coś się nie porusza, albo porusza bardzo powoli, tak jak się koty skradają, czy koty i małe, i te duże. Zauważyliście, one się skradają powolutku, prawda? Dlatego, że jeżeli ruch jest bardzo powolny, nasz mózg ignoruje to. To jakby nie nadpisuje tego obszaru, w związku z czym kot się skrada, ale dla myszy jest niewidzialny. I tak samo jest z nami, jeżeli z jakiegoś powodu jest jakiś taki glitch i szukamy kluczy, ale mózg jakoś gdzieś nastąpiło zwarcie na łączach i mózg nie zrozumiał tego, że szukamy kluczy, a miał w pamięci, że na stole nie było nic, no to odtwarzy nam ten obraz i mimo, że klucze tam fizycznie leżą, to my ich nie widzimy. Dopiero jak wyjdziemy z pomieszczenia, wyjdziemy z powrotem, to dla mózgu, pomimo, że jest to samo pomieszczenie, ta sama geometria, te same przedmioty, jest to nowy zestaw danych, nowy obszar. Bo coś się zmieniło, prawda? Wróciliśmy do przedpokoju, wróciliśmy z powrotem, albo do kuchni, wróciliśmy z powrotem i trzeba ten obraz załadować, powiedzmy, z pełną rozdzielczością, z pełnymi szczegółami, przynajmniej na pierwszy raz, a potem się zobaczy, co tam można skompresować, co trzeba napisać, a co nie. W momencie, kiedy wracamy do tego pomieszczenia, nagle okazuje się, że klucze tam są, czy jakikolwiek przedmiot tam szukamy. I dokładnie to samo dzieje się we snach. Nieraz, aczkolwiek są od tego też, reguła i... uciekają mi słowa, straszna rzecz. Generalnie reguła jest taka, że mózg naprawdę oszczędza tą energię, ale czasami robi nam psikusy i wyświetla nam w takiej rozdzielczości ponadnormatywnej obraz. Nie spodziewalibyśmy się tego. Ja kilkukrotnie złapałem mój mózg na tym, że właśnie takie psikusy mnie robił. I w momencie pół biedy, jeżeli to jest normalny sen i człowiek nie zwraca na to uwagi, no jest super, bo można sobie coś bardzo fajnie, bardzo dokładnie obejrzeć. Natomiast jeśli chodzi o te sny świadome, w momencie, kiedy zaczniemy się koncentrować na tym, żeby sprawdzić, jak wygląda bliższe i dalsze otoczenie, zauważamy, że to, co jest blisko, jest wyraźne, jest dokładnie narysowane lub wyświetlone. Natomiast jak spojrzymy na horyzont, to jest to takie rozmyte, niewyraźne. Tak jak były kiedyś takie pierwsze gry, gdzie jeżeli nasz bohater się poruszał, to były takie jakby trzy warstwy odległości, rzekomej odległości horyzontu. I na tej, ta pierwsza warstwa najbliżej u bohatera przesuwała się najbardziej, ta druga troszeczkę mniej, a ta trzecia była statyczna. I tak było rozwiązane stworzenie takiej iluzji trójwymiarowości, perspektywy i takiego fajnego poruszania się. I tak samo właśnie czasami się dzieje w snach. Zazwyczaj ten pierwszy plan, ta fasada w budynkach, drzewa na pierwszym planie, wszystko jest wyraźne, a im dalej, im bardziej spojrzymy w takim kierunku, którego nasz umysł nie przewidział, że może tam się udamy, bo wymyślił dla nas troszeczkę inną fabułę na ten sen, tym bardziej zaskoczy nas, że tam są niektóre rzeczy niedopracowane. Aczkolwiek jak... Aha, jeszcze zanim do dygresji wrócę. Pamiętam, kiedyś sprawdzałem fasady budynku. Jakieś miasteczko, coś jakby na dzikim zachodzie. Oglądałem sobie te ściany, oglądałem otoczenie. Wszystko było bardzo fajnie wyświetlone. Ale w momencie, kiedy zajrzałem przez okno, zerknąłem jakby do środka, okazało się, że no, to jest właśnie fasada. Za tą ścianą, za tym oknem już nie było nic. Owszem, była firanka, ale za firanką to jakby już nie było nic. To jakby mój mózg nie przewidział tego, że ja nie tylko tak po prostu zerknę sobie od tak na okno i nie przewidział tego, że zajrzę, co jest za tą firanką. Taka ciekawostka, no, zagadka, jak to funkcjonuje, ale opowiadam wam, jakie mam obserwacje, jakie mam doświadczenia. I bardzo często, zazwyczaj, było właśnie tak, że pierwszy plan ostry, wyraźny, kolory soczyste, a im mniej przewidywalny kierunek obserwacji, albo im dalej odległa jakaś scenografia, tak to ujmę, tym to było mniej wyraźne i rozmazane. Po prostu nie trzeba było tyle zasobów marnować, żeby to wyświetlić. Aczkolwiek, tu jest taka dygresja właśnie, podczas jednego z badania obudziłem się we śnie, czy też wszedłem w ten sen świadomy i podleciałem sobie na pierwsze czy na drugie piętro jakieś kamieniczki. Zawisnąłem, wiem jak to głupio brzmi może, ale tak. Zawisnąłem sobie przy oknie, tuż poniżej parapetu. Pamiętam, ściana była taka z czerwonej cegły z zaprawą, taką wapienno-piaskową. I zacząłem to dotykać palcami, bo najpierw dokładnie to obejrzałem i byłem pod wrażeniem, jak dokładnie to wygląda, jak szczegółowo, jak realnie to wygląda, więc stwierdziłem, trzeba to zbadać organoleptycznie. Czyli zacząłem dotykać palcami, opuszkami i wręcz paznokciami próbowałem oderwać kawałek tej zaprawy, kilka tych ziarenek. I wyobraźcie sobie, efekt był, odczucie było tak jak w rzeczywistości. Już to był sen. I mimo, że to nie był, a może mózg to przewidział, że będę chciał coś takiego przetestować. Aczkolwiek miejsce do badania było wybrane całkiem spontanicznie. Nie planowałem akurat zaprawy wylubywać i oglądać cegieł. Ale tak, nasz mózg umysł, kombinacja ich obojgu tych czynników potrafi robić nam też takie psikusy. Tak. I dlatego też, jeżeli ktoś wam opowiada o tym, jak to jakie to fantastyczne jest to wyjście z ciała i jak to gdzieś można podróżować i tak dalej. Wiesz co, weźcie to z dużym przymrużeniem oka. Z dużym przymrużeniem oka, ponieważ większość ludzi nie podchodzi do tego analitycznie. Cieszy się, że się udało, że się tam dostali. No i próbują korzystać z tego. Samo doznanie jest fantastyczne, no bo kto z was nie chciałby doznać możliwości latania? Tak, o, myślisz i lecisz. Przenikania przez ścianę. Prawda? Takich różnych, nietypowych, fizycznie niemożliwych, nieosiągalnych dla nas doświadczeń. No właśnie, z tym przenikaniem przez ściany. A nie, najpierw wam opowiem o Alicji po drugiej stronie lustra. Dużo szukałem informacji na temat snów świadomych. To było jakieś 15 lat temu, 20. Wtedy jeszcze nie miałem tych kolejnych wielu lat doświadczeń z praktycznych, że tak powiem, ze snami świadomymi, z wychodzeniem, z rzekomym wychodzeniem z ciała. Więc siłą rzeczy szukałem tych informacji u tych, którzy to rzekomo tego doświadczali i się na tym znali. I teraz nie wiem, czy to jest jakaś taka indukcja, czy po prostu ktoś nie chce być gorszy, wzoruje się na kimś. Wszyscy, dosłownie wszyscy, którzy pisali o snach świadomych, lub oby, ja to będę troszeczkę zamiennie traktować, bo to jest to samo, różni się tylko formą, że tutaj mamy jakąś fabułę, na którą mamy wpływ, a w oby to jakby wychodzimy ze swojego ciała. Aczkolwiek nie jest do końca tak, no ale nieważne. Więc wszyscy, którzy pisali o tych doznaniach, twierdzili, że jak mamy lustro, to przejście przez lustro na drugą stronę jest bardzo niebezpieczne. Bo tam czają się różnego rodzaju jakieś niestworzone byty, demony i w ogóle jest odwrócona rzeczywistość, wywrócona na lewą stronę. Wszystko jest na opak. Wszystko jest inaczej. Może nie na opak, ale inaczej. No taki sen wariata. I postanowiłem, że chcę to zbadać. Przejście przez lustro zabrało mi, nie pamiętam dokładnie, 2 lata, 3 lata, może więcej. Jeszcze wtedy nie robiłem notatek, ale za każdym razem, kiedy wychodziłem z siebie, albo po prostu miałem zwykły sen świadomy, szukałem lustra. W momencie, kiedy znalazłem lustro, naturalnie próbowałem się przez nie przebić, w drugą stronę przejść. Jak tylko dotykałem tego lustra, to no właśnie, tak samo jak w rzeczywistości, natrafiałem na zimną, płaską, twardą taflę. Nie było możliwości takiej, że ja przez to przejdę. No, szkło to było szkło. Lustro to było lustro. W rzeczywistości się nie przejdzie przez lustro. I we śnie również. Nie od razu. Chyba, że mamy jakieś... że nasz mózg coś przegapi i nie wiem, skoncentruje się na czymś innym i przez przypadek wpadniemy przez takie lustro na drugą stronę. Albo ma taką fantazję. Ja poświęciłem wiele snów i dużo czasu, żeby w końcu się przebić i w końcu mi się udało. była taka historia, że bez jakichś większych nadziei po raz kolejny zobaczyłem lustro i stwierdziłem, no dobra, no, spróbujmy raz jeszcze. Dotknąłem palcami i moje palce zanurzyły się jak w rtęć. Tylko że no, nie czułem tam żadnego chłodu, ani nie czułem tej materii. Po prostu przeszły jak przez powietrze. Ale wyglądało to jak rtęć. Jakby zanurzało się w rtęci. Przeskoczyłem w drugą stronę. A tam wszystko normalnie. I teraz jest pytanie, czy to jest normalne tam, dlatego że mój mózg, czy też moja świadomość, podświadomość jest taka ściśle techniczna i tak jak w rzeczywistości nie wierzę w jakieś demony, opętania, bogów i tak dalej, tak przypuszczam, kształtuje to tą świadomość, podświadomość, że nawet jeżeli jest sytuacja, gdzie mogłaby sobie pofolgować, no to już jest tak mocno zakorzenione, że jakby z automatu nie jest to, nawet nie, że w obszarze jest zainteresowań, po prostu to są jakieś takie twarde reguły, których się nie łamie. Natomiast jeżeli ktoś jest osobą taką, powiedzmy, uduchowioną, takim nie do końca, według mnie, pozytywnym sensie i wierzy w różnego rodzaju takie historie bez potwierdzenia, bez jakichś faktów, tylko na zasadzie słyszał, że ktoś opowiadał, bo od kogoś usłyszał, to oczywiście można, prawda, ale to jest kwestia wiary, a nie jakiejś wiedzy i takiej empiryki, prawda? W każdym razie przez to lustro się przebiłem. Okazało się, że wszystko jest normalne, żadnych demonów nie ma. No i tak wyglądała historia z lustrem. Kolejna rzecz. Nasz mózg. Wiecie co, to może tak, umówmy się, że ja będę opowiadać mózg, umysł, świadomość, podświadomość. Znaczy podświadomość i świadomość to nie będzie zamiennie, ale mózg, świadomość i umysł to będzie w miarę zamienne, bo to jedno to jest hardware, drugie jest software, a trzecie tak jakby troszeczkę coś, co podchodzi pod usera, który tym zarządza albo operuje. Dobrze, więc w każdym razie nasz umysł operuje na schematach. I o ile wszyscy choćby jako dzieci mieliśmy marzenia o lataniu i w snach lataliśmy. Może nie wszyscy, ale większość pewnie z nas. Tak, po nieświadomym takim wyskoczeniu z ciała my nie mamy problemu z tym, że latamy. To jest dla nas fascynujące, ale to nie jest jakby niemożliwe z jakiegoś powodu. A czy tutaj też mam pewną teorię, ale o tym może później. Nie jest problem przeniknięcie przez ścianę, czy przez drzwi, ponieważ to się troszeczkę wiąże z tym lataniem. Ale teraz spróbujcie się zapaść pod ziemię. Ja próbowałem. Też kilka razy potrzebowałem, żeby nakłonić mój umysł do tego, żeby mi wykreował obraz, że faktycznie się zapadłem. Raz nawet miałem sytuację taką, że specjalnie stanąłem na głowie, we śnie, żeby spróbować się wywiercić, bo nie mogłem zapaść się tak jakby stojąc na nogach, nogami na podłożu, więc postanowiłem, że stanę na głowie i po prostu wbiję się głową w dół. Taka troszeczkę sztuczka, taki wytrych, żeby ten umysł oszukać. Ale też mi się nie udało. Po prostu ten schemat myślowy, to przyzwyczajenie jest tak mocny, że stanowi dla mózgu barierę. to wszystko można przećwiczyć, to wszystko można przeprogramować, tak jak z tym lustrem, ale wymaga to czasu i konsekwencji w działaniu. Kolejna z takich historii, co mnie zawsze fascynowało, u takich opowiadaczy, którzy to opowiadają, że nie wiem, polecieli gdzieś na statek kosmiczny, na jakąś Andromedę, czy też inną odległą od Ziemi o ileś tam milionów lat świetlnych planetę, rozmawiali z cywilizacjami takimi, a nie innymi. A nikomu nie przyszło na myśl, żeby, nie wiem, zejść na przykład na dno rowu mariańskiego albo na kilometr pod ziemię, do jakiejś kopalni. Przecież gdyby tam zeszli i zobaczyli, i gdyby naprawdę wychodzili z ciała i odbywali takie podróże w rzeczywistości, no to... to łatwo było to zweryfikować, prawda? Tymczasem, jeżeli ktoś opowiada, że był na statku kosmicznym, robili mu jakąś obdukcję, czy był na Andromedzie, czy na Marsie, w bazie kosmicznej, jakichś istot niekoniecznie pochodzących z Ziemi, a to, no, do sprawdzenia jest to słabe, nieprawdaż? A o takich historiach między innymi opowiadał... o Boże, teraz żeby Monroe. Tylko wyleciało mi z głowy imię. Monroe, który założył Instytut Badania nad snami. On tam ma jakąś taką historię, że w wieku, w zasadzie już dorosłym, chyba w wieku 30 paru czy 40 paru lat, doznał jakiejś kontuzji i od tego momentu udało mu się wychodzić z siebie. Ja pamiętam, może tak, dygresja. Bardzo długo, kilka lat wstrzymywałem się z tym, żeby przeczytać jego książki. Ostatecznie przeczytałem je, trzy przeczytałem, tą pierwszą trylogię. Chyba półtora roku temu, czy dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie. Musiałbym zajrzeć na bloga i tam będzie to opisane. W każdym razie opisuję, jak to taki przypadek, że on się obudził, chciał kogoś odwiedzić, ale nie znał, nie mógł trafić, bo adres, ta ulica jakoś tak z góry wyglądała inaczej. On leciał i tak się zastanawiał, no dobrze, to leci z góry. Ja rozumiem, że z góry może to wygląda troszeczkę inaczej, ale na Google Maps nie mamy problemu przecież, żeby znaleźć jakiś adres. Nawet jeżeli do końca nie wiemy, jaki to był adres, ale pamiętamy jakieś tam budynki, które były w pobliżu, albo gdzie mniej więcej, w jakim sektorze miasta się to znajdowało. Po drugie zaś, jeżeli on potrafił lecieć z lotu ptaka i tak fantastycznie to kontrolował, no to jaki problem? Nie wzbijać się na tą wysokość, tylko zwyczajnie zejść jakby na ulicę i sobie od swojego domu przejść tym swoim ciałem astralnym przez te kilka przecznic i dojść do tego adresu, do którego zwykle jeździł autobusem czy autem. No takie, wiecie, historie, które może jak ktoś nie ma z tym doświadczenia i to czyta, to wydają się takie bardzo, bardzo logiczne. No wiadomo, no przecież nikt nie jest ptakiem, więc jak z lotu ptaka miałby rozpoznać? Ale to nie jest tak. Po to jest ten sen świadomy, po to możemy się w nim poruszyć tak jak chcemy, że mamy pełne spektrum możliwości. Co więcej, o czym wielu nie mówi, my możemy poruszać się w sposób zupełnie inny. Nie musimy się poruszać, że tak powiem, w sposób liniowy. My możemy transportować się na odległość jak przez te portale, tak? O, teleportować. Widzicie, wróciło mi słowo. Możemy się teleportować. Nigdy nie miałem takich problemów, jak właśnie te opisywane przez Monroe w tych książkach. Notabene te trzy książki, mimo że pod innym tytułem, niby traktując co innego, tak naprawdę powielają to samo. W zasadzie nawet ta pierwsza książka Tam są po 3 razy opisywane te same historie, troszeczkę innym kontekście. I chyba tylko tego ma objętość, tam około 200 stron, czy coś koło tego. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś chce poczytać Monroe'a, nie inwestować w więcej niż tą pierwszą książkę, kupić tą pierwszą, przeczytać, pomyśleć, pozastanawiać się, czy to, co on tam napisał, czy to ma sens dla nas i dopiero wtedy możemy podjąć decyzję, znaczy, nie musicie tak robić, po prostu, żeby nie wywalać pieniędzy, nie tracić czasu i się nie denerwować. Ja polecam w ten sposób podejść do jego twórczości. Wracając do wątku głównego, nigdy nie miałem takich problemów, jakie tam właśnie Monroe opisuje. Jest to dla mnie coś dziwnego, takiej opowieści dziwnej treści. A najdziwniejsze są dla mnie opowieści jego i wielu innych. Praktycznie wszystkich, których miałem okazję wysłuchać albo przeczytać, o rzekomych spotkaniach z innymi istotami. Istoty z innej gęstości, z innej częstotliwości, energetyczne, uduchowione i tak dalej, byty. Wyobraźcie sobie, wszystkie te byty są humanoidalne. No i tam są, tam oni się przytulają się duszami. Oczywiście używają telepatii, nie mówią do siebie. Ale wszystkie są humanoidalne. No i są takie świetliste zazwyczaj. To, że są świetliste i nie mają na przykład twarzy, albo nie mają wyraźnych rysów, to jest dla mnie zrozumiałe. Często jest tak, że jeżeli mózg nie jest pewien, jak miałby coś przedstawić, to robi to właśnie w ten sposób, że zostawia niedomówienia. Zostawia niewyraźne. Ja na przykład, jeżeli mam takie, a miewam takie sny prorocze, że zjawia się do mnie ktoś, zjawia się u mnie we śnie ktoś, kto mi o czymś opowiada. Oczywiście w sposób taki troszeczkę zaowoluowany, nie wprost. To ta twarz też nie jest wyraźna. Ja niby wiem, kto to jest, ale to nie ma takich wyraźnych rysów twarzy. Jest bardziej taka plama z charakterystycznymi cechami, które na przykład świadczą, że jest to mężczyzna w takim wieku albo kobieta w takim wieku. Wiecie, tak jak mamy komiksy, to takie uproszczone, jak są te fistaszki. My doskonale jesteśmy w stanie rozpoznać, właśnie, nie wiem, czy może wiecie, co są fistaszki, albo jakiś taki Garfield. W każdym razie nierealistycznie narysowane postacie ludzkie i twarze ludzkie, tylko tak bardziej bajkowo. I my z wyrazu twarzy takiej bajkowej postaci jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest chłopak, czy to jest dziewczyna, mężczyzna, kobieta, starzec, zadowolony, niezadowolony, wystraszony i tak dalej. Wystarczy kilka charakterystycznych kresek i nasz mózg rozpoznaje emocje, znaczy dopowiada nam to wszystko. No więc nie jestem wcale zdziwiony, że Monroe tak to opisuje, zresztą inni też, że to świetliste istoty, no bo jeżeli mózg dostał polecenie, wyświetl mi jakichś kosmitów, a ja jestem uduchowiony i wierzę, że oni są, nie wiem, jacyś plejadianie, czy inne tego typu fantastyczne istoty, dobre, no to jak dobre, no to muszą być świetliste, no ale że w ogóle, jeżeli istoty, jeżeli są inteligentne istoty, wyżej stojące od nas w hierarchii cywilizacyjnej, no to wiadomo, że są świetliste. Ewentualnie możemy mieć, że są jakieś bardzo piękne kobiety i przystojni mężczyźni. I to też zależy od preferencji jednego. Jeden będzie uważał, że są muskularni, inni, że szczupli i tak dalej, i tak dalej. No, ile umysłów, tyle obrazów i definicji, co jest ładne, co się komu podoba. Natomiast do czego zmierzam? Dlaczego istoty energetyczne miałyby być humanoidalne? Dlaczego miałyby mieć ręce, nogi, głowę? I teraz taki lekki szok. Kojarzycie na pewno scenę z pierwszego Matrixa, kiedy to Neo zostaje wrzucony do tej sali treningowej. razem z... Boże, jak się nazywał ten drugi główny bohater od snu. No nieważne. Przypomnij mi się to, to powiem. I razem z nim najpierw ta ściana jest, najpierw ta przestrzeń jest biała, a potem zamienia się w salę gimnastyczną, no i tam walczą. I to są różne jakieś sztuki walki, typu jakieś karate, jakieś kung fu, styl taki, siaki, owaki. I no w pewnym momencie on oczywiście nie daje rady przeciwnikowi, swojemu nauczycielowi. Morfeuszowi, o widzicie. To jest też zagadka, jak sobie nagle przypominam niektóre rzeczy. Nie potrafi sprostać Morfeuszowi i Morfeusz mówi: ty myślisz, że ty oddychasz? Ty myślisz, że masz tutaj ręce? Że ty się poruszasz? I to jest właśnie to, to jest ta pułapka, w którą mam wrażenie ogromna większość ludzi, którzy opowiadają o tych snach świadomych i wyjściach z ciała, w którą wpada. Wchodzą w stan fantastyczny, niesamowity. Gdzieś, gdzie nie ma fizyczności, gdzie nie ma grawitacji, gdzie nie ma tych wszystkich fizycznych prawideł, które ograniczają nas w życiu codziennym, a oni wpadają tam i pozwalają swojemu umysłowi uwięzić ich w ich samych, w ich ciele. Czyli pomimo, że są w świecie niefizycznym, bo to jest, nawet nie wiemy, gdzie to jest. To jest wyobraźnia, to prawda? To jest wyobrażenie. Czyli jakiś taki świat wirtualny, taki metavers. Są w takim metaversie, gdzie to oni tak naprawdę dyktują reguły i oni sami cały czas twierdzą, że oni mają ręce, oni mają nogi, oni mają uszy, oczy, nos, węch i tak dalej. No nie. To jest taka troszeczkę pułapka umysłu, bo umysł nie jest przyzwyczajony do innego przedstawiania nam świata. Umysł, czy też mózg, przedstawia nam świat za pomocą tych bodźców, odbierania tych bodźców przez te nasze przynajmniej 5 zmysłów. I mamy takie przyzwyczajenie, że idziemy to na nogach, jak coś dotykamy to rękami. Dlatego też, to jest kolejna dygresja, często jest tak, że jak biegniemy, to mam wrażenie, że się nie poruszamy, albo że biegniemy, jakby nam nogi grzęzły w smole, nie możemy przyspieszyć. Zazwyczaj jeszcze nas coś goni, albo my coś gonimy. I tutaj właśnie wydaje mi się, że jest taki glitch w mózgu, że on chciałby biec, dostaje sygnał, uciekamy, albo gonimy. Albo walczymy. To też mi się często przytrafiało, że mimo, że jakieś tam doświadczenie z sparingami miałem, to w snach zawsze te ruchy były tak ślamazarne, tak wolne, no pożałowania godne. W pewnym momencie to się zmieniło, ale też wymagało dużo pracy nad tym. Wracając do tego biegnięcia. Biegniemy, mózg dostaje informację, przebieraj nogami. No ale tam nie masz nóg. Więc co się dzieje? No zaczyna się jakaś takie zmieszanie, prawda? Mózg z jednej strony dostaje informację, ty przebieraj tymi nogami szybciej. On wysyła sygnały, ale nie dostaje zwrotki. Musi sam sobie te sygnały zwrotne stworzyć, żeby jakoś tą wizję dopiąć w sensowną całość. No ale ponieważ jest to niecodzienna sytuacja, więc następuje takie ślimaczenie się tych ruchów. Czekajcie, pies mnie wyprowadził w pole i teraz nawet nie wiem, jak wrócić. Więc następuje takie ślimaczenie tych ruchów. No i doświadczamy tego, czego doświadczamy. Tylko, że my się nad tym nie zastanawiamy. Prawda? Budzimy się, koszmar, uff. Nie zżarł nas, nie wiem, jakiś wilkołak czy coś. Tak samo zresztą, właśnie jeśli chodzi o takie pokonywanie tych naszych lęków, strachów, to co na nas poluje, co nas ściga. Spróbujmy teraz na jakiś czas się z tym skonfrontować. Tak, to jest przerażające. Ale tylko za pierwszymi kilkoma razami. Później okazuje się, że większość takich strachów, takich tych naszych lęków, które my sobie projektujemy pod różnymi postaciami, one odchodzą. Pokonujemy je. Pokonujemy własne strachy, własne lęki, własne demony. Jeśli chodzi o demony, nie, to też muszę wam opowiedzieć, jak już tak opowiadam to w jednym ciągu. Mój pierwszy sen świadomy, jaki pamiętam, miałem w wieku kilku lat. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie ile. Pamiętam, że wtedy jeszcze jako berbeć spałem razem z mamą w łóżku. Mieliśmy ze ściany taki wystający kinkiet, taką lampkę nocną. Ja spałem od ściany, wiadomo, jako tam kilkulatek, nie wiem, 4-5-latek, a moja mama od skrani, prawda, od brzegu. I razu pewnego pamiętam, obudziłem się. Właśnie nie od ściany, tylko byłem po tej drugiej stronie łóżka, tam gdzie zawsze spała moja mama. A w drzwiach zjawiła się taka postać, jakby pod prześcieradłem, taki duch, prawda? Co ciekawe, to były czasy, kiedy telewizja to jeszcze była biało-czarna. W ogóle telewizory to nie było jak zbytnio popularne jeszcze. Aczkolwiek, może nie aż tak, no bo już większość ludzi miała, ale to były zazwyczaj biało-czarne. No i oczywiście program pierwszy, program drugi i na tym rozrywka się kończyła, a w tych programach też jakiegoś szału nie było. Więc raczej to wyobrażenie o duchach to było takie z opowieści niż z jakichś filmów. No ale takie wyobrażenie było, prawda? Duch, czyli takie prześcieradłowe straszydło. No i ten duch wychodził z przedpokoju i pamiętam, stanął obok pieca kaflowego. Miał taki piękny, zielony piec kaflowy. Ten duch stanął obok niego, a ja byłem przerażony. Ja byłem przerażony, ale kombinowałem w ten sposób, że powiem akysz i ta zjawa zniknie. Ale paraliż, no. Nie mogłem wykrztusić słowa. A dlaczego? No bo jest paraliż senny i to też jest taka rzecz, że w momencie, kiedy zasypiamy, nasz mózg wyłącza pewne sektory po to, żebyśmy właśnie uciekając nie przebierali w rzeczywistości nogami. Jak ktoś ma psa i ten pies już tak zaśnie, to czasem bywają takie sytuacje, że leży na boku i delikatnie przebiera nogami, jakby biegł. Albo sobie coś tam podszczekuje, albo merda ogonem, albo takie historie. No to są właśnie takie nie do końca powyłączane procesy ruchowe, które podczas snu są niewskazane. Czasami bywa tak, właściwie to jest choroba, że jeżeli mózg nie wyłącza tych procesów, no to właśnie mamy do czynienia z tym somnambulizmem, bo że ciężko odmienić, z lunatykowaniem. Po prostu ludzie nie do końca mają wyłączone te procesy, nie do końca wyłączają się we śnie, więc mimo że śnią, to gdzieś tam dokądś wędrują. Oczywiście mózg wtedy też odpowiednio się przestawia w tryb taki, niby śpię, ale jednak robię też coś w fizycznym świecie. No, jest to trudny przypadek. Trudno z czymś takim żyć, bo idziesz spać i nie wiesz, gdzie się obudzisz i co podczas tej nocy zrobiłeś, zrobiłaś. Dobrze, więc mamy ten paraliż, nie mogłem powiedzieć akysz. Przepraszam, pies pociągnął, wyrwał mi słuchawki. Nie mogłem powiedzieć akysz, więc stwierdziłem, że wystarczy zagwizdać. Ale to też skończyło się niepowodzeniem. No, za Chiny Ludowe nie mogłem złożyć w ust dzióbek i zagwizdać. Więc w końcu pomyślałem sobie, że ja dmuchnę i oddmuchnę tą zjawę tam, skąd przybyła. I chyba to ostatecznie zadziałało, aczkolwiek nie pamiętam, jak to się skończyło. Ciekawostka była taka, że ja się obudziłem, właśnie ni to siedząc, ni to leżąc na łóżku, nie po tej stronie co zwykle, ale lampka była zapalona i to była ta lampka, właśnie ta, która w rzeczywistości była. Ona miała taki charakterystyczny, taki kinkiet z wystającym ze ściany kabelkiem. Teraz się takich rzeczy nie robi, no ale kiedyś się robiło. No, nie było takich typowych rozwiązań, więc się... wiecie, znowu uciekłem słowo. Więc się doraźne rozwiązania stosowało. Ściana była czekoladowa z takimi wzorkami białymi, które się malowało wałkiem. I tu była ta ściana, tu było to łóżko, to był ten piec. Obok pieca stał ten stół. Wszystko było dokładnie tak, jak w rzeczywistości. Tylko ta zjawa tam nie pasowała. I teraz tutaj obciążałbym o to taką realistyczność tej wizji mózg właśnie kilkulatka, dla którego świat jest fascynujący, jest nowy i małe dziecko rejestruje wszystkie szczegóły, wszystkie takie najmniejsze detale. Zobaczcie, jak macie dzieci, jak was zadziwiają, że a tam był pan, który miał na czapeczce coś takiego. Wy myślicie, jaki pan? A nie, no był jakiś, ale on miał czapkę? No a potem na przykład oglądacie zdjęcie i no faktycznie miał czapkę i na tej czapce był jakiś tam, nie wiem, powiedzmy trójkącik czy coś. Wasze dziecko to zauważa. Znaczy ogólnie nasze dzieci to zauważają. No a my już nie. Nasz mózg po pierwsze nie jest tym zainteresowany, a po drugie ma tyle różnych innych rzeczy do przetwarzania, że mu się zwyczajnie to nie chce zajmować takimi pierdołami. Chwila, bo muszę tutaj pomyśleć, gdzie ja z tym psem. Dobra, chodź Fokus, wracamy, tędy nie przyjdziemy. Więc tak, za to winię tą realistyczność, znaczy za tą realistyczność tego doznania winię właśnie mój bardzo świeży na tym świecie umysł. Następny sen świadomy był też mniej więcej w tym samym wieku, gdzie ja mieszkałem, wychowałem się w kamienicy. Kamienice na Dolnym Śląsku miały taki charakterystyczny podział okna, taki krzyż. Na górze były takie kwadratowe lufciki, a na dole były prostokątne skrzydła. I te lufciki zazwyczaj w lecie się cały czas były otwarte i była wentylacja. Przez ten lufcik, wyobraźcie sobie, wpadła mi na miotle Baba Jaga. Taka typowa, z wydatnym nosem, z tymi kurzejkami na nosie, szczerbata i śmiała się i latała wokół. Wleciała przez ten lufcik, zrobiła kilka okrążeń wokół żyrandola, a żyrandol był charakterystyczny, miał takie trzy jakby listki. Jeden żółty, jeden czerwony to był kiedyś, potem już taki bardziej był raczej różowawy oraz zielony. Takie, no ładnie to wyglądało kiedyś. Więc wokół tego żyrandola wleciała i wyleciała. A ja znowu byłem w takiej pozycji ni to leżącej, ni to siedzącej i byłem obserwatorem. I oczywiście znowu to był mój pokój, to było to okno, tam była taka sama firanka. Tam był ten żyrandol, był ten sam i tak dalej, i tak dalej. Więc to były takie te pierwsze dni sny świadome. Potem zaczęła się szkoła, stres ze szkołą podstawową. W szkole średniej wróciłem do... Gdzieś zacząłem bawić się z medytacją. Jakimiś takimi troszeczkę próbą wejścia w odmienne stany umysłu, ale bez wspomagania chemicznego. To od razu zaznaczam, więc to wszystko było, że tak powiem, naturalne. Przez to pewnie dużo trudniejsze i bardziej toporne. No ale... Ale może i rezultaty były dużo, ostatecznie dużo lepsze, dużo trwalsze. I w pewnym momencie zacząłem... Przeskoczyłem z medytacji właśnie na sceny świadome. Bardzo mnie to zaciekawiło. Co ciekawe, wtedy jakoś zupełnie nie wiązałem tego z tymi snami, bo dla mnie to wtedy był, ja to pamiętałem jako zwykły sen. Znaczy ja sobie to wytłumaczyłem jako zwykły sen, bo ja wtedy nie znałem pojęcia sen świadomy. Więc zacząłem się bawić z tym, znaczy próbowałem wejść w sen świadomy. Czyli znowu tygodnie i miesiące przed zaśnięciem jakiegoś leżenia, próbowania wejścia w wibracje, wyczucia tego, tamtego, siamtego, zjeżdżenia windą, schodzenia po schodach, takiego wyobrażonego podciągania się na linię. Nic nie dawało efektu, absolutnie nic. Aż w pewnym momencie po prostu się obudziłem na swoim łóżku, w moim pokoju, tylko że nie mogłem się ruszać. Nie mogłem się ruszać, a kątem oka w drzwiach do pokoju, które miałem po prawej stronie, widziałem taką cień istoty. Do dziś nie wiem, kto to jest. Ta istota nigdy jakoś tam mi nie, nic nie zrobiła. Ona po prostu tam była. To jakby, nie wiem, mój umysł, tak sobie teraz to tłumaczę, a znaczy teraz jak już troszeczkę dużo, jak dużo więcej wiem, niż te 20 parę lat temu, to uważam, że może mój mózg chciał mi zapewnić jakiś komfort. Nie do końca mu to wyszło, że mam jakiegoś opiekuna, ktoś, kto nade mną czuwa. Nie wiem, takie domysły. Więc ten ktoś, to coś, przez szereg lat tak stało. Na początku było to takie dosyć przerażające, ale potem człowiek się przyzwyczaił. Tak jak mówię, to ten cień nigdy mi nic nie zrobił, nigdy się jakoś tam nie zbliżał, nie próbował cokolwiek robić, on po prostu sobie tam trwał. Natomiast było też inne stworzonko, które namiętnie się do mnie dobierało, na zasadzie, że wyobraźcie sobie, że leżycie to już byłem dosyć dobrze wyćwiczony i często było tak, że ja już będąc, bardzo szybko potrafiłem wejść w taki sen świadomy, leżąc na łóżku wieczorem i często było to tak, że ja jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, jeszcze w ogóle nie myślałem, że już jestem w śnie świadomym. Tylko leżę sobie i nagle czuję, że coś zaczyna mi wchodzić po nogach na plecy. Problem w tym, że w tej fazie nie możesz się ruszać. Jesteś sparaliżowanym. Już potem wiedziałem, że jeżeli nie mógł się ruszać, no to jest to sen. To dosyć szybko człowiek się nauczył tego. Powiedz, że nie możesz się ruszać, ale nie możesz też otworzyć oczu. Czasami jest coś takiego, że walczysz i powieki jest się w stanie wirtualnie, wszystko jest wirtualnie, uchylić na tyle, że troszeczkę światła przez nie prześwituje i widzisz takie naprawdę bardzo, bardzo rozmazane, nawet nie kontury, jakieś rozmazane plamy. Ale to tyle. No i wyobraźcie sobie, człowiek ileś tam lat ćwiczył, żeby nauczyć się wchodzić w ten sen świadomy. A tu tydzień w tydzień przyłazi to coś i włazi na was i szczypie, drapie, gryzie. I wiecie co, to było do tego stopnia realne odczucie, że czasami budząc się sprawdzałem ręce i szyję, czy ja faktycznie są jakieś ślady tego pokąsania, czy nie. Przez kupę lat nie potrafiłem sobie z tym poradzić. W pewnym momencie wszedłem w taką fazę akceptacji, że jak czułem, że to już włazi, to już nawet się nie opierałem. Dobra, no to pora na te końskie zaloty. Trzeba to znieść i albo wybudzałem się, jak już nie mogłem wytrzymać, albo jeżeli w ogóle nie miałem ochoty na to, no to czasami próbowałem się wybudzić. Przez bardzo długi czas nie potrafiłem znaleźć na to sposobu. Aż wydarzyło się kilka rzeczy w moim życiu. Minęło kilka lat i w pewnym momencie coś się przełączyło chyba w mózgu. Bo nagle okazało się, że to coś włazi, ale ja mogę się ruszać. I pamiętam dwie takie sytuacje, gdzie spałem na łóżku, to było na wyjeździe, i spod łóżka wynurzyła się taka męska, silna dłoń. Strasznie długa. Tak absurdalnie długa. I ja za tą dłoń złapałem, mówię, a mam cię. I chciałem wyciągnąć spod łóżka to coś. To, co jest na końcu tej ręki. Przepraszam, to nie dłoń, tylko ręka. I to był jeden taki sen, gdzie to się wyrwało, zniknęło, a ja się obudziłem. Następny sen, który nastąpił niedaleko po tym, już nie pamiętam, co było pierwsze, co było drugie, wydaje mi się, że to z tą ręką to było pierwsze, a następny był taki, że coś chciało wejść na mnie w łóżku. Ja wyskoczyłem z łóżka, znaczy wyskoczyłem, to byśmy powiedzieli my, gdybyśmy fizycznie wyskoczyli z łóżka tak na równe nogi, jak w bajkach to się dzieje. Tak naprawdę to wypłynąłem, prawda? Ale to właśnie, to jest to. Nasz mózg operuje na tych schematach i jest tak w te schematy wtopiony, że mimo, że tam nie mamy fizyczności, tam nie mamy rąk, nie mamy nóg, uszu, oczu i tak dalej, nawet nie oddychamy. Znaczy, możemy oddychać pod wodą, bo oddycha nasze fizyczne ciało, a nie to, co tam, to wyobrażenie, które tam jest. To my i tak to jakby jesteśmy uwięzieni w tych schematach i próbujemy się w nich poruszać. Więc wyskoczyłem z tego łóżka. Stanąłem u krawędzi. I czekam, co się wydarzy. No i tam coś pod kołdrą się szamocze i nagle wyskakuje na mnie właśnie jakieś takie bezkształtne coś, prawda? Coś, co ma głowę, ale nie ma twarzy, co ma kończyny, ale tak do końca, czy to są dłonie, czy tylko takie jakieś kikuty, ciężko powiedzieć. I ja odruchowo wyprowadziłem prawy prosty. I to coś dostało w tą namiastkę głowy. To coś się zdziwiło, a ja jeszcze bardziej. No to próbowało zaatakować jeszcze raz. I tak chyba doszło do trzech prób. I za każdym razem zatrzymywała się na mojej wirtualnej pięści. I od tamtego czasu, a minęło już kilka lat, już nie wróciło. Z jakim wewnętrznym demonem się rozprawiałem, a nie potrafiłem przez długi czas z nim walczyć lub sobie poradzić w jakiś inny sposób? Nie wiem. Znaczy, mam pewnie podejrzenia, ale to jeszcze wam nie będę mówić o tym. Natomiast tak to wygląda. Od czego wyszliśmy? Od tych bezkształtnych istot? I tego, że ludzie opowiadają różne niestworzone rzeczy, które są nieweryfikowalne, a nikt nawet nie pokusił się o jakieś takie doświadczenie albo taki test, który bardzo łatwo by zweryfikował, czy on mówi prawdę, czy nie, czy on naprawdę wychodzi z ciała, czy nie. Tak więc Monroe w tych wszystkich swoich opisach to jest dla mnie. Nawet nie powiem, że on kłamie, że on naciąga ludzi. Nie, on po prostu opisuje to, co obserwuję, a że prawdopodobnie wpadł w pułapkę własnego umysłu i tych schematów myślowych i tak jakby nie przyszedł nad tym do porządku, bo nie zauważył tego, że tam się nie ma nóg, tam się nie ma rąk. To co mówię, tam się nie ma ciała. Jeżeli jesteśmy tam, to po prostu jesteśmy. Jeszcze mi się przypomniało, jak czytałem, no ładne 15-30 lat temu, te pierwsze opisy z snu świadomego i z Odry, jak to było napisane, że człowiek poznając ciała widzi na 360 stopni, że ten w każdym kierunku widzi. I to jest tak, że może ktoś nieświadomie poszedł troszeczkę dalej, nie zrozumiał, co mu się przytrafiło, ale pozwolił swojemu umysłowi wyjść troszeczkę poza schemat takiego standardowego widzenia, jakie my na co dzień doświadczamy w rzeczywistości. I to opisał. Natomiast na pewno nie widział w 360 stopniach, tak mi się wydaje, ponieważ to jest banalne, nasz umysł nie potrafi czegoś takiego sobie nam przedstawić. Jeżeli umysł czegoś nie potrafi przedstawić, to on ucieka od tego. Próbuje nam jakiś zamiennik dać. Przekierować uwagę na coś innego, żebyśmy chcieli, żeby wyświetlił nam coś, co już zna. Dlatego też wiele osób, którym się śni jakieś takie straszne rzeczy i oni na przykład, nie wiem, spadają ze skały i umierają, to w momencie, kiedy to jest realistyczny sen i wydaje im się, że umierają naprawdę, budzą się w tym momencie, kiedy umierają we śnie, kiedy umierają we śnie. Dlaczego? Proste. A skąd ten nasz mózg ma wiedzieć, co im dalej pokazać? Chyba, że ten sen ma charakter takiej fabuły filmowej, no i po tej śmierci trafiają do jakiegoś raju albo do piekła i tak dalej. I tam przeżywają jakieś przygody. Ale wtedy to nie jest, mózg nie traktuje tego snu, tej śmierci realistycznie, tylko jako właśnie taki fragment fabuły, kawałek scenariusza. Dobrze, to powiedziałem wam o tym, powiedziałem wam o paraliżu, o metodach. A dobrze, powiem wam jeszcze na krótko, tak krótko o tym, jak się sprawdza, czy jesteśmy w śnie świadomym, jak umysł skubany się uczy oszukiwać. Nasz umysł, mimo że niesamowity, mimo że wielki, o ogromnym potencjale, gubi się w prostych rzeczach. Sprawdzeniem rzeczywistości może być 2-3-krotne spojrzenie na zegarek. Może być próbowanie zastosowania takiego włącznika światła czy dzwonka. Mózg z jakichś przyczyn nie potrafi tego powiązać. On niby wie, co to jest, ale mimo wszystko, przynajmniej przez te pierwsze kilka lat, nie potrafi załapać tutaj takiego przyczynowo-skutkowego powiązania. I to jest dobrym testem na rzeczywistość. No bo nie zawsze, tak naprawdę najlepszym testem to jest oddychanie pod wodą. Bo to tak jakby w 95% przypadków, jeżeli ktoś oddycha pod wodą, a coś tam z tym snem świadomym miał do czynienia, no to no chyba, że naprawdę fabuła jest jakaś taka mega wciągająca i się skoncentruje bardziej na fabule niż na tym, że oddycha pod wodą, to w większości przypadków, jeżeli zacznie oddychać pod wodą, to wie, aha, dobra, sen świadomy. Dzień dobry, jesteśmy w domu, przejmujemy kontrolę. Ale nie zawsze mamy jakiś basen czy morze, czy rzekę pod ręką, żeby do niej wskoczyć. Czasem też to było takie absurdalne czasami, prawda? bo a tak nic z gruszki, nic z pietruszki, w normalnym życiu też nie wskakujemy do basenu tylko po to, żeby przekonać się, czy możemy oddychać pod wodą, czy nie, prawda? A pamiętajmy, że w śnie jednak operujemy schematami i to nie tylko mózg operuje schematami podczas wyświetlania tej naszej rzeczywistości, ale też my operujemy na naszych schematach, na naszych przyzwyczajeniach. Więc jeżeli będziemy iść po krawędzi dachu, no to raczej będziemy się obawiać o swoje życie i będziemy uważać, a nie skaczemy, bo a nuż potrafimy latać. Chyba, że mamy naprawdę, że fabuła jest jakaś odjechana i nie jest to realistyczny sen, tylko no, jakiś scenariusz, no to wtedy tak, to wtedy z nastawieniem skaczemy i lecimy, albo spadamy, a nic nam się nie dzieje. Niemniej jednak z tymi sprawdzeniami, z testami rzeczywistości, w incepcji był ten bączek, prawda? Który na końcu mimo wszystko nie przestaje się kręcić, mimo że wydawałoby się Leonardo DiCaprio dotarł do swoich dzieci i został ostatecznie w rzeczywistości, nie we śnie. No i do tego zmierzam, że o ile mój umysł z zegarkiem jeszcze nie nauczył się mnie oszukiwać, aczkolwiek było raz czy dwa razy w ten sposób, że za pierwszym razem, jak spojrzałem na zegarek, zazwyczaj zegarek elektroniczny, to tak, na samym początku umysł w ogóle nie ogarnia funkcji zegarka takiego elektronicznego, więc tam patrzycie na ten wyświetlacz, a tam są jakieś znaczki jak z Predatora. Albo jakieś bzdury, prawda? Ale potem już zaczyna łapać, uczy się. I uczy się szybko i dobrze, mimo wszystko. Jak na takie działania abstrakcyjne. Raz mnie oszukał do tego stopnia, że dwa razy spojrzałem, pokazał mi tą samą godzinę. Za trzecim razem już była jakaś inna. No i to, przy czym ja wtedy wiedziałem, że jestem w śnie świadomym. I to być może pomogło mi kontrolować tą całą reakcję. To w zasadzie bardziej test z poziomu snu świadomego niż z takiego snu fabularnego, żeby wejść w sen świadomy. Innym testem właśnie to jest to, co mówiłem, włącznik światła. I zazwyczaj długo był to bardzo dobry test, ale powiem wam fascynującą historię. W pewnym momencie robiłem ten test i pstryknąłem, światło się zapaliło. Pstryknąłem drugi raz, zgasło. Pstryknąłem jeszcze raz, bo chciałem włączyć, a światło zapaliło się z takim jakby sekundowym czy dwusekundowym opóźnieniem. No to znowu wyłączyłem i za trzecim razem, jak znowu chciałem włączyć światło, żarówka zaczęła mrygać. Tak żarzyła się i tak jaśniej, ciemniej. I fascynujące w tym jest to, że umysł jakby za pierwszym razem, jeżeli bym dał się nabrać za pierwszym razem, no to umysł by pewnie odtrąbił sukces i byłby hura, udało się. I byłby pewien swego. Ale ponieważ zrobiłem to drugi raz, więc umysł zgłupiał, co ja tak naprawdę próbuję robić. No bo słuchajcie, wchodzicie do ciemnego pokoju i co, włączacie i zapalacie światło 2-3 razy? No nie, robicie to raz. Więc jeżeli robicie to więcej niż raz, to łamiecie ten schemat. I umysł się gubi, bo nie wie, ale co, no to raz mu pokazałem, to po co robi drugi raz? No i zaczyna kombinować. A jak zaczyna kombinować, no to może, nie wiem, czy to robi na zasadzie, a zobaczę, co będzie, może on chce opóźnienie. Albo może po prostu w wyniku tego, że zaprzątają go jakieś zastanawianie się nad tym, co my chcemy, co my chcemy osiągnąć przez to wielokrotne naciskanie, no to jakby to opóźnia wyświetlanie tego obrazu. I tutaj dygresja. Czas we śnie leci zupełnie inaczej. To jest to, co opowiadałem wam. Już nie pamiętam, gubię się w tych wszystkich nagraniach. W każdym razie w momencie, kiedy może tego doświadczyliście, jesteście zmęczeni i czasami są takie dni, że na chwilkę tylko chcecie zmrużyć oczy, oczy wam się tak kleją, lecą do tyłu. I w pewnym momencie odpływacie. na dosłownie kilka sekund. I co czujniejsi z Was, albo co bardziej wyćwiczeni, na pewno potwierdzą to, że bywają tam jakieś fabuły, jakieś filmy, uczestniczycie w jakimś śnie, bardzo realistycznym zresztą. I często ta scenka, to nie jest to, że ona trwa tam 2 sekundy, tyle ile wy fizycznie, na ile was fizycznie odcięło, tylko kilka albo kilkanaście minut. To jest czasami całkiem rozbudowana fabuła. Oczywiście większości z niej nie pamiętamy. Pamiętamy tylko takie przebłyski, prawda? Jakieś ogólne takie sytuacje, cień tego snu. Ale wiemy, że on nie trwał na pewno tam sekundy czy 2 sekundy. Więc czas płynie inaczej. Płynie dużo szybciej. No bo nasz mózg jest bardzo szybki, jeśli chodzi o przetwarzanie informacji. Więc w ułamku sekundy może nam bardzo dużo obrazów wyświetlić, może bardzo wiele przeżyć. Znaczy, doznać. Dlatego też, jeżeli jest jakiś obciążony jakąś operacją, zastanawiania się, co ten mój człowieczek chce, no to może to akurat wystarczy wygenerować takie sekundowe, czy tam 2-sekundowe opóźnienie. No a przy trzecim razie, jak już przełączyłem ten włącznik, no to już w ogóle zgłupiał i teraz nie wiem, dlaczego ta żarówka zaczęła się tak żarzyć i migać. No ale ewidentnie, kompletnie nie zgłupiał i nie rozumiał, o co mi chodzi. Ale od tej pory ten test już dla mnie jest skreślony, no, tak samo jak ten z zegarkiem. A przynajmniej muszę bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Czytanie we śnie. Na pewno wielokrotnie ci, którzy z was się interesowali tym zagadnieniem, spotkali się z opisami nawet takich naukowców, że podczas snu nie możemy czytać, bo nie wiem, albo jedna półkula jest odpowiedzialna, albo druga, albo ten ośrodek nie funkcjonuje tak jak należy, bez uśpienia i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to prawda. Przynajmniej ja mam inne doświadczenia i nie mówię tu o przeczytaniu jakiegoś innego wyrazu, typu, nie wiem, nazwa miasta na jakiejś tablicy przy ulicy we śnie, tylko o czytaniu pół strony w jakiejś książce. Prawda? Więc dementuję to z całą odpowiedzialnością. Tak, we śnie można czytać. Ale to jest też dobry test na, no, żeby sprawdzić, czy jesteśmy we śnie, czy nie. Jeżeli czytamy jakieś zdanie, odwrócimy kartkę i wrócimy ponownie i zdanie jest inne, albo nagle jest tam bełkot, no to wiemy, że jesteśmy we śnie. Z testów. Co jeszcze z testów? Dla mnie w pewnym okresie życia bardzo dobrym testem było bieganie. Ja w pewnym okresie przez wiele lat bardzo dużo biegałem. I w momencie, kiedy we śnie zaczynałem biec i te ruchy się ślimaczyły, no to w 90% przypadków, tak z tym oddychaniem pod wodą, ja wiedziałem, że jestem we śnie, no przecież normalnie, no to biegiem rączego rumaka się poruszałem, a nie jakieś takie ślamazarne ruchy. Nie wiem, może dla kogoś to będzie gra na gitarze, że mu się palce plączą, albo jeszcze jakieś inne czynności, które ćwiczy, jest w nich naprawdę, ma automatyzm pełen, tą pamięć mięśniową wyrobioną tak, że nie zastanawia się, jak to robi, tylko to po prostu robi. Więc coś takiego można jeszcze sobie obrać za test śnienia. I o czym jeszcze chciałem powiedzieć? No, chyba już będę powoli kończyć, bo to i tak wyszło bardzo, bardzo dużo, a bardzo dużo informacji. Znaczy, problem polega na tym, że to wszystko się ze sobą przeplata i czasami nie da rady powiedzieć o jednej rzeczy, izolując jej od innych. Więc co jeszcze z tymi snami? A, wiem, do czego zmierzałem już z tym Leo DiCaprio i Incepcją. Właściwie są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest snu we śnie i takiego dnia świstaka, że budzicie się i się nie możecie obudzić. Przytrafiło mi się to kilka razy w życiu i raz faktycznie już zacząłem się zastanawiać, czy ja się w końcu obudzę rano. Więc taka instytucja snu we śnie, nawet wielokrotnie zapętlanego, jak najbardziej przytrafia się, aczkolwiek nie przytrafiało mi się to na tyle często i nie badałem tego na tyle głęboko, żeby móc się wypowiadać w tym temacie jakoś szerzej. Powiem tylko, że jest to możliwe. Można się wybudzać kilka razy i można naprawdę wiedzieć, że się wciąż śpi i może to napędzić stracha. A druga rzecz to jest nabawienie się choroby psychicznej. I ja to mówię jak najbardziej poważnie. Wyobraźcie sobie, bo tak, w pewnym momencie wejście w sen świadomy nie dość, że nie nastręczało mi żadnych kłopotów, to no, wymagało to kilkunastu sekund. Pamiętam, pracowałem wtedy koło lotniska w Niemczech i między 12 a 12.30 mieliśmy obowiązkową przerwę obiadową. No i ja czasami szedłem na spacer, a czasami po prostu ucinałem sobie drzemkę, czyli odchylałem się na moim krześle obrotowym. Kładłem nogi na komputer, bo wtedy jeszcze były te komputery takie skrzynki, prawda? Nie tak jak teraz, że wszystko na laptopach, ale taka malutka skrzynczka, która wszystko pomieści. I odpływałem. I dosłownie w kilkanaście sekund wchodziłem w sen świadomy. Tylko, że w pewnym momencie zauważyłem, że i to właśnie w pracy było, że ja wchodząc do toalety, ja nie byłem pewien, czy ja śpię, czy ja nie śpię. I w momencie, kiedy właśnie włącznikiem światła zacząłem majstrować, to stwierdziłem, że to zaczyna przybierać bardzo niebezpieczny dla mnie kształt, bo w momencie, kiedy ja nie wiem, czy ja jestem, czy ja śpię, czy ja jestem na jawie, to całkowicie to mnie zniewala. Bo we śnie nie mam szansy eksperymentowania, ale co gorsza, na jawie, jeżeli ja myślę, że jestem we śnie i zrobię coś głupiego, nie wiem, na przykład, nie wiem, powiem komuś coś nieprzyjemnego, albo właśnie skoczę z dachu, czy spróbuję jakoś się dziwnie zachować w pracy, no, nie jest to dobry pomysł, prawda? I tak wtedy pomyślałem, czy nie jest tak, że niektórzy, którzy cierpią na choroby psychiczne, na jakieś rozwojenie jaźni, na różnego rodzaju osobowości mnogie, na jakieś wizje opętania przez demony, czy to nie jest to, że ich umysł już po prostu tak się pogubił, że on nie rozróżnia, czy oni są na jawie, czy we śnie. A jeżeli nie rozróżnia, to co mu broni wyświetlić wam cokolwiek? I wtedy, czy to jest coś niewyobrażalnego, że ktoś idzie sobie łąką, a nagle na środku ląduje mu smok? Albo czy to jest coś niewyobrażalnego, że gdzieś wieczorem idzie i nagle ktoś go atakuje nożem, on łapie co ma tam pod ręką i zaczyna się bronić i okazuje się potem, że przechodził obok jakiś staruszek, a on go uderzył cegłówką, no na tyle nieszczęśliwie, że zrobił jakąś tą dużą krzywdę. Albo to, co wcześniej mówiliśmy, somnambulizm i jeszcze połączony właśnie z takim brakiem granicy pomiędzy jednym a drugim, czyli jawą a snem. Wyobraźcie sobie, że nie dość, że nocą się gdzieś tam szwendacie, to jeszcze wyświetla wam się właśnie jakaś taka scena zagrożenia, wy reagujecie No i dochodzi do jakiegoś dramatu. A potem przed sądem, no jak wytłumaczycie, że no tak było, no tam był ten smok, albo tam był ten ktoś, kto miał was zamiar skrzywdzić. I tak samo z różnego rodzaju opętaniami, demonami. Ktoś, jeżeli ktoś sobie zaindukował jakąś myśl, że słyszy jakieś głosy. A właśnie, głosy. No słuchajcie, co tu dużo mówić. Ja już ostatni rok, półtora głosów nie słyszę, ale przez 20 ponad lat, a powiedzmy 20 lat, było to 25 lat, bo jeszcze byłem nastolatkiem. Było to coś tak naturalnego, że co któryś sen, co któryś zasypianie, ja zaczynałem słyszeć głosy. No i te głosy zazwyczaj mówiły coś obok mnie. Przez powiedzmy ostatnie lata ja się czułem, jakbym był na stacji metra w godzinach szczytu. Wiecie? Tam było mnóstwo głosów. Ciężko było się skoncentrować, żeby na którymś się skoncentrować i usłyszeć co ten przekaz. A w pewnym momencie głos zaczął mówić do mnie. Skierowany był do mnie. Tak jakby ktoś nagle mnie dostrzegł na tym peronie i do mnie skierował swoje słowa. I tak mi się zaczęło, zdarzyło mi się 2 czy 3 razy. I od tamtego czasu na razie się to urwało. Ale też na proza życia jest za dużo tego. Żyje się dynamicznie, jest dużo, dużo wyzwań. Dziecko, praca, ogródek, prace dodatkowe. No, cała masa tego. Nie ma czasu śnić. Mówiąc tak trochę pół żartem, pół serio. Ale tak naprawdę, no nie ma czasu śnić. Człowiek śni tylko po to, żeby śnić. Szczerze mówiąc, to nawet mi się nie chce ostatnio tego badać, bo po prostu chcę odpocząć. Taki sen badawczy, takie eksperymentowanie w jakiś sposób chyba obarcza nasz mózg i aż tak nie odpoczywamy, przynajmniej tak mi się wydaje. A teraz naprawdę zależy mi na tym, żeby przez te 6 godzin, czasem jak człowiek ma szczęście to 7, jednak przespać i wstać wypoczętym, rześkim, gotowym do zmagań z kolejnym dniem. Więc też jakby nie trenuję, nie testuję, ale te głosy zniknęły. Z takich nietypowych rzeczy. Aha. Nie wiem jak u innych. Ja o ile głosy mogłem sobie słuchać, mogłem sobie na tym peronie wstać i wsłuchiwać się. I to mi nie uciekało, to miałem problem z obrazami. Jeżeli ja tylko zaczynałem dostrzegać jakieś obrazy, zaczynały mi się pojawiać obrazy, to już wiedziałem, że ja odpływam. I zazwyczaj zanim się zorientowałem, już spałem. I czy to wchodziłem w zwykły sen, czy w sen świadomy, nieistotne. Ja wiedziałem, to został taki ostatni przebłysk, że aha, to już teraz. I jestem po drugiej stronie. Natomiast w pewnym momencie nie potrafiłem, inaczej, w ogóle nie potrafiłem utrzymać koncentracji na tych obrazach. Nie było takiej szansy. Ale w pewnym momencie okazało się, że jest to możliwe. Że mogę utrzymać koncentrację na kilka ułamków sekundy, potem na sekundę, na kilka sekund. Inaczej, to jest bardzo subiektywne odczucie tego czasu, bo tak naprawdę nie wiem na jak długo, ale że tak powiem, no tak subiektywnie bym to oceniał, porównując do czasu rzeczywistego, że to mniej więcej takie odcinki czasu były. Co więcej, raz miałem fascynujące doświadczenie, gdzie pojawiły mi się takie kwadraty z takich pasków żółto, zielono, czarne, takie przyplatające się paski. I było to połączone również z dźwiękami. To były takie jakby piski nieregularne. Takie piski częstotliwości, jak się w radiu czasami, kiedyś w starym radiu, takim pokrętłem szukało odpowiedniej stacji, to można było na takie nieregularne, zniekształcone jakieś sygnały trafić. I wyobraźcie sobie, że tutaj nie dość, że był akustyczny taki efekt tej modulacji, to ta modulacja odbijała się w tych kwadratach. One odpowiednio się powiększały i zmniejszały razem z tą modulacją tego dźwięku. I to trwało dobre kilkanaście minut. Znaczy wiadomo, ponownie jest to subiektywna ocena czasu, ale no takie było odczucie. Coś niesamowitego. Ja pamiętam, że w pewnym momencie tego koncertu, tego spektaklu stwierdziłem, że to jest może jakaś wiadomość. Tylko ona jest tak przyspieszona, że ja... Bo to brzmiało to jakby to jakieś zdanie było. Tylko tak przyspieszone i tak zniekształcone, że my słyszymy taki szum. Nieregularny szum, zmodulowany. I pamiętam, próbowałem to w jakiś sposób zwolnić. Ale nie bardzo mi to wyszło. Może jak się następnym razem przytrafi, albo jeszcze następnym, albo za 10 razy, to mój umysł coś tutaj wymyśli i będę potrafił odczytać albo odsłuchać ten przekaz. No ale w tym momencie się to nie udało. No i dobrze, i na tym chyba dzisiaj zakończę. Dajcie mi znać, czy temat jest dla Was ciekawy. Czy chcielibyście jeszcze posłuchać o innych przypadkach, innych snach, w tym snach proroczych. Proroczych nie tylko. Oraz jakieś takie konkluzje na temat naszej rzeczywistości, jak czytać sny. Bo od razu powiem, senniki możecie wstawić jako taką podpórkę pod szafę, jak się krzywo stoi. Senniki pisane są po to, żeby zarobić, żeby wam sprzedać. To jest jak horoskop. Zawsze coś tam wam podpasuje. A jak chcecie, to wam powiem, bazując na moim doświadczeniu, na moich eksperymentach i na tym, co wyczytałem w różnych książkach, niekoniecznie o snach, jak ja uważam, należy interpretować sny, bo możemy się z nich uczyć, możemy w pewnym sensie, w pewnym zakresie odczytywać przyszłość, możemy odpowiadać sobie na pytania, możemy podejmować mądrzej decyzje, a przede wszystkim możemy nauczyć się słuchać siebie i w związku z tym troszeczkę spokojniej żyć i podnieść ten nasz komfort życia. Dobra, kończę. Powiedzcie mi, czy się podobało, czy kontynuujemy, czy może chcielibyście na żywo którejś środy o tym porozmawiać, zapytać mnie o jakieś rzeczy, a może też macie doświadczenia i chcielibyście skonfrontować, przedyskutować pewne aspekty, bo macie zupełnie inne obserwacje. Jestem ciekaw. Dzięki ślicznie za to, że mnie posłuchaliście, że poświęciliście godzinę 40 minut. Niesamowite. Znowu tak długi spacer z psem. No, ale należało mu się po całym dniu. Dobra, to tyle. Do usłyszenia. Do porozmawiania.